call her darling, but I just can't let her go. Cutting against the grain. To explain, but only my rider knows.
And you know my rider knows.
Samantha Fish i 7.32. Pani Marta daje znać w liście elektronicznym, że kurki są. Rzucili do sklepów i wyobraź sobie, że wygląda na to, że tańsze niż te bułgarskie. 9 zł za 100 gramów. 92 kg. No wiem, no może różnica nie jest duża, ale jednak taniej. Tylko nie wiem skąd pochodzą, ale pięknie wyglądają na zdjęcia.
Ale może opakowanie jest wliczone w wagę?
No to jeszcze taniej by wyszło.
No, co same kurki, tak?
Co same kurki. No. Także tak, proszę Państwa, temat kurkowy nam się rozkręca. Podają Państwo regiony, gdzie można kupić, nawet sklepy padają, ale absolutnie nie będziemy reklamy robić. Kto będzie chciał kurki kupić, to z pewnością je znajdzie. Nie mam co do tego wątpliwości.
W związku z tym przechodzimy do polityki.
Od kurek do polityki. Jak to brzmi? Klaudiusz Slezak razem z nami. Cześć Klaudiuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się Wam bardzo.
I mamy nadzieję, że nie będziesz o kurkach nam opowiadał.
Można zakręcać kurek na przykład w polityce. Można go odkręcać, tak wiem.
Chociaż przed chwilą Klaudia Kowalczyk apelowała o to, żeby te kurki kranowe zakręcać, przykręcać i starać się nie odkręcać do końca i tym samym oszczędzać wodę.
W polityce suszy nie ma, ale gorąco.
Chociaż niektórzy wodę leją jak mogą. To jak już tak próbujemy jakoś przejść od tych...
Płynnie.
Kurek przez kurki do polityki, to tak. Będzie dzisiaj o programie SAFE, który zaczyna działać, bo kolejne przedsiębiorstwa dostają pieniądze, umowy są podpisywane, więc te pieniądze zaczynają już powoli działać. Może jeszcze nie wszędzie i może jeszcze nie w każdym zakresie, jakbyśmy chcieli, ale już to się wszystko zaczyna. I to już jest. I musimy tutaj przypomnieć pewną historię, jak to z tym SAFE było, bo dostaliśmy propozycję wypracowaną też przez nas podczas naszej prezydencji, to zasługa tego rządu, tego, żeby cała Unia Europejska wzięła pożyczkę. Pożyczkę lepiej oprocentowaną niż mielibyśmy to robić sami. Przypomnijmy, to jest taki mechanizm. No, opiera się o ratingu. Cała Unia Europejska ma trochę wyższy, lepszy rating niż sama Polska i dlatego może wziąć pożyczkę na lepszych warunkach, na rynkach, niż gdyby to nasz kraj robił. Oczywiście wszystko zależy od kraju, dlatego stąd była też dyskusja, że na przykład Niemcy do tego europejskiego SAFE nie dołączają, a oni faktycznie, no przez to jak wygląda ich gospodarka od lat, to ten rating mają wyższy i mogą sami wziąć pożyczkę na lepszych warunkach, więc dlatego do tego Safe nie przystąpili. No i oczywiście zaczęła się cała duża dyskusja, było to kilka miesięcy temu, tu wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z lutego tego roku, kiedy Jarosław Kaczyński mówił tak.
Cel, który dzisiaj stawiają sobie wszystkie Niemcy, Europa zjednoczona pod przywództwem niemieckim, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo tutaj pan premier mówił całkowicie słusznie, że taka Unia może powstać tylko wtedy, jeżeli będzie w dobrych stosunkach z Rosją, a to przede wszystkim jest sprawa Niemiec, stara niemiecka, bismarckowska tradycja, krótko mówiąc, to jest już najgorsza sytuacja, jaka może nas spotkać. My musimy być niezależni, możemy zaciągać kredyty, a powtarzam, polska niepodległość jest rzeczą w każdym wymiarze. Nawet jeżeli ktoś nie ma żadnych uczuć narodowych, niestety w Polsce takich ludzi jest sporo, ale według badań tam zdaje się 19%. To mimo wszystko lepiej mu się będzie żyło w Polsce niepodległej niż w Polsce, która będzie po prostu eksploatowana przez Niemcy. Jak kto sądzi, że będzie inaczej, to proszę wybaczyć mi takie sformułowanie w sposób idiotą.
No i tak, takie były argumenty przeciwko europejskiemu Safe. Jeszcze dalej, choć na tę samą nutę, że Safe to Niemcy i zagraża naszej niepodległości wzięcie tego zobowiązania, mówił Przemysław Czarnek, już wtedy kandydata na premiera.
Proszę Państwa, ta pożyczka Safe, ta brukselsko-niemiecka, to jest po prostu oddanie kluczy od naszego domu w obce ręce. I nigdy już tych kluczy nie odzyskamy. Nigdy już tych kluczy nie odzyskamy. I powtórzę to, co mówi nieraz Tusk. Ile trzeba mieć w sobie złej woli? Ile trzeba w sobie mieć złej woli, żeby mieć pieniądze, bo ma w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, zostają mu każdego roku. W zeszłym roku zostało mu 20 kilka miliardów. Nie zainwestował tych 20 kilku miliardów, choćby w hutę Stalowa Wola, a jechał tam i mówił, że te pieniądze będą z pożyczki niemieckiej. Dlaczego z pożyczki niemieckiej? Jak zostało się w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych?
Na tę samą nutę też mówił prezydent Karol Nawrocki przy okazji ten, do którego trafiła ustawa o Safe właśnie. Ustawa była istotna o tyle, że dzięki niej można było pieniądze przeznaczyć między innymi dla policji, bo na podstawie tych rozporządzeń, które przyjął rząd, można te pieniądze przeznaczyć tylko na wojsko. No więc prezydent ustawę zawetował, przy okazji zaproponował Safe 0%, a wetując ustawę argumentował tak.
Inwestycje w obronność są konieczne, ale muszą być prowadzone mądrze, odpowiedzialnie i w sposób, który nie ogranicza suwerenności państwa. Przedstawiłem więc realną alternatywę dla eurokredytu Safe. To polski Safe 0%, czyli koncepcja Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Ten projekt ustawy jest już w Sejmie. Powinien on być jak najszybciej procedowany. Partyjna zapalczywość i przewlekanie debaty o tej dobrej propozycji szkodzi polskiej armii i polskiemu bezpieczeństwu. W ostatnim czasie Narodowy Bank Polski wypracował dla Polski ponad 185 miliardów złotych, między innymi dzięki zwiększeniu rezerw złota i trafnym decyzjom inwestycyjnym. To ogromny kapitał. Kapitał, który może pracować dla polskiego bezpieczeństwa. Dzięki temu nie musimy zaciągać niepewnych zagranicznych pożyczek na pokolenia.
No więc przypomnijmy to wszystko. Safe to Niemcy, oddajemy niepodległość, klucze do naszego domu. Prezydent tego europejskiego Safe nie chce i proponuje Safe 0% u boku profesora Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. To wszystko było. Jakież było moje zdziwienie, kiedy moje pan też. Prezydent pojechał na kongres o przyszłości, tenże kongres. Zostawiam trochę dłuższą wypowiedź, bo rzecznik pana prezydenta twierdzi, że jak się zostawi tę krótszą, to się manipuluje, więc zostawiam odrobinę dłuższą, żeby też pokazać pewien kontekst, jasne. Natomiast słowa pana prezydenta w kontekście tego właśnie, co mówili on, ale także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości przez kilka miesięcy, nazywając tę pożyczkę Der Safe, jeżdżąc do zakładów, mówiąc jaka będzie zapaść, Przemysław Czarnek, którym chociażby w Łuczniku był kilka tygodni temu, tak, wracałem wtedy z Czaplinka, kiedy było? To był kwiecień. I mówił, że będzie zapaść, że nie dostaną żadnych pieniędzy. No więc chociażby wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz właśnie w tym samym Łuczniku był i pokazywał, że właśnie tam pieniądze płyną. No jakieś było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem pana prezydenta, który teraz mówi tak.
Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej, ale wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc polski Sejf 0%. To genialny pomysł, szczególnie do gości z zagranicy kieruje te słowa, a więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego. To przed nami i wierzę, że to się stanie.
Jak to będzie się rozwijał przemysł za sprawą kredytu?
No przecież każdy, kto sądził inaczej, to proszę wybaczyć idiotę.
No właśnie, więc... Macie jakiś pomysł na to?
No cóż, no prezydent dokonał rzadkiej, bo rzadkiej sztuki w polityce, ale najpierw ogłosił unijne miliardy zamachem na suwerenność, a teraz osobiście przyszedł spić śmietankę z sukcesu, no i udaje, że to on trzymał krowę.
A w piłce ręcznej to się nazywa obrotowy. Pivot.
Ja nie mam nic więcej do dodania.
A resztę wniosków państwo wyciągną sami. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Dzięki wielkie.
Live a private life.
Serf, Kors i 7.46. Do polityki to jeszcze zdążymy wrócić po godzinie 8, ale jeszcze temat klimatyzatorów się rozwija w naszych social mediach i listownie też się rozwija, bo z jednej strony oczywiście chwalą się Państwo, że są przygotowani na te najbliższe dni, nawet takie klimatyzatory z tą taką, ja nie wiem, czy ta rura jest plastikowa, papierowa, wychodząca na zewnątrz?
Czy jakiś metalowy? Nie, nie wiem.
Właśnie nie wiem, bo nie spotkałam się z takim klimatyzatorem, ale proszę bardzo.
Taka srebrna, no.
No, takie coś. Generalnie nie wiem, dokładnie nie miałam do czynienia, przyznam szczerze, z takim klimatyzatorem, ale widzę, że są Państwo przygotowani, no bo skoro nie można, no bo wiesz, teraz, żeby wezwać firmę, która ci założy klimatyzację, obawiam się, że bez szans. Ale można sobie poradzić w zupełnie inny sposób, ale pan Tomek napisał, że klimatyzacja nie robi nic innego, jak tylko wzmacnia różnicę temperatur. W mieszkaniu schładzamy powietrze, ale tym samym podgrzewamy powietrze na zewnątrz. No i nie sposób się nie zgodzić z panem Tomaszem. Tutaj świadom tego mechanizmu staram się nie używać klimatyzacji, ale w mieszkaniu zainstalowałem wentylator podsufitowy. Genialny wynalazek, napisał pan Tomek i poleca każdemu.
My w studiu mamy klimatyzator, ale nie używamy teraz.
Nie, jest wystarczająco.
Jest jeszcze rano i jest nam dobrze.
To prawda.
Ale Państwo też piszą o wodzie oczywiście. O tym, czy poradzimy sobie z tą wodą. Można gromadzić deszczówkę, rzecz jasna. To też.
Gromadzę.
Gromadzisz?
Mm-hmm. Tylko, że nie
ile już masz?
No, mam beczkę.
O, cała beczka. A wiesz, że taki 1000 litrów uzbiera się w ciągu jednego kilkugodzinnego opadu? Tak pisze do nas pan Chris.
Pod warunkiem, że będzie padać.
No tak, ale ta woda może się... wiesz, przydać do podlewania
ale
ogródka.
Ale absolutnie nie mam co do tego wątpliwości.
Do pralki, do toalety.
Nawet są będą wdzięczne za taką wodę.
I co ciekawe, to, o ile te gwałtowne opady jak przyjdą, to ta woda nie wsiąka, tylko spływa, no to w beczce zostaje, prawda? No więc to jest akurat plus.
Bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli mogą sobie Państwo tylko na to pozwolić, to absolutnie zachęcamy. 7.48 już. przy okazji panu Bartłomiejowi bardzo dziękujemy za podpowiedź. Rura Spiro, widzisz, to się nazywa, także na przyszłość już będziemy wiedzieć. Wiesz co, sprawdziłam sobie troszeczkę te klimatyzacje, bo wczoraj, przyznaję, Tomek Ławnicki zaskoczył mnie pewną informacją dotyczącą właśnie klimatyzatorów, bo mnie się wydawało, że na południu Europy to właściwie standard. I zaskoczył mnie Francją. Jak zaczęłam sobie szukać, to jak myślisz, ile gospodarstw we Francji ma klimatyzatory? A mówimy teraz o temperaturach?
Wydaje mi się, że większość, no też biorę, weźmy też pod uwagę, no, że nie cała Francja jest tak tradycyjnie upalna, tak? Oczywiście w ostatnich dniach cała. Natomiast, no nie wiem, 50-60%?
Przesadziłeś. Klimatyzacja posiada około 40% gospodarstw domowych. I tutaj naprawdę zaskoczenie. Troszeczkę lepiej to wygląda w Hiszpanii i we Włoszech. Oficjalnie ponad 50% domów je ma, ale w takich regionach jak Andaluzja czy Sycylia ten wskaźnik jest faktycznie wyższy, 70-80% domów. Choć oczywiście te średnią też zaniżają takie chłodniejsze północne rejony, a także górskie. No ale czasem to wiesz, i klimatyzacja nie pomoże, jak ostatnio w Brytanii, gdzie przez przeciążenie sieci i awarię transformatora prawie 70 tysięcy domów zostało bez prądu i bez klimatyzacji. A jak myślisz, ile w Polsce gospodarstw domowych ma klimatyzatory?
15%?
10.
10. Mhm. Ale wiesz, jeszcze mi przyszło do głowy, że tam na południu też w określony sposób się budowało domy tradycyjnie, właśnie biorąc pod uwagę to, że żeby było chłodno.
Okiennice.
Tak, właśnie te wszystkie elementy, więc to też może troszkę obniża. Zwłaszcza, że na południu się buduje głównie z kamienia.
Mhm, to prawda. Więc to troszeczkę inaczej wygląda niż u nas, chociaż przyznać trzeba, że ostatnio powinniśmy troszeczkę szerzej patrzeć na mapę, nie tylko na Polskę, ale także na Europę i to, co się dzieje, a prawdziwym ogniskiem kontynentu stała się Francja. Padł tam absolutny rekord wszechczasów. Średnia temperatura dla całego regionu średnia 30, prawie 30 stopni. No tak gorąco nie było od początku pomiaru, czyli od 1947 roku. A w miejscowości Pisos termometry oszalały i pokazały 44,5 stopnia. No i z tego, co słyszymy, Paryż też topnieje w słońcu. Z powodu skwaru zamknięto nawet wieżę Eiffla. No i słynne Muzeum Louvre też skróciło godziny otwarcia. Także tak sobie upały poszalały w tym roku.
Just too strong. urodzinową sobotę, 11 lipca po godzinie 10 ze sceny w Brzezinach rozpocznie się wyjątkowe wydanie koncertu życzeń, któremu przewodzić będzie tercet w składzie profesor Ryszard Koziołek, Wojciech Mann i Zbigniew Zamachowski. W tym samym czasie uruchomiona zostanie strefa sitodruku, gdzie będzie można wykonać nadruk z autorskim projektem Fisza. Obchody 6 urodzin zakończymy jubileuszowymi spacerami po okolicy Brzezin, oczywiście z udziałem naszych redaktorek i redaktorów. Mapa i kalendarz, czyli Brzeziny 10 lipca. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.